Cześć, ja jestem Gabi. To jest podcast Chociażby, w którym mówię o rozwoju osobistym, minimalizmie i dbaniu o siebie. A dzisiaj zapraszam Was na setny odcinek mojego podcastu. Poprosiłam Was na Instagramie o zadawanie pytań i jest ich bardzo dużo, więc od razu przechodzę do rzeczy i do pierwszej sekcji tego Q&A, czyli pytań o rozwój osobisty. Jakie było Twoje ostatnie największe wyzwanie? To jest proste pytanie, dlatego sobie dałam je na początek. Proste dlatego, że od razu wiem, co odpowiedzieć. A mianowicie powrót do robienia prawa jazdy po 7 latach. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, jak duże to było dla mnie przeżycie, bo 7 lat temu, kiedy miałam 19 lat, zrobiłam kurs, podeszłam do egzaminu i wpadłam w panikę. To był mój pierwszy atak paniki w życiu i byłam tym tak przerażona, że odpuściłam w ogóle myśli o drugim podejściu do egzaminu na najbliższe kilka lat. Później po kilku latach znowu nabrałam jakiejś takiej odwagi, że może tym razem będzie inaczej. Niestety było dokładnie tak samo i myślałam, że już pogrzebię ten plan zrobienia prawa jazdy, dlatego że mimo, że na lekcjach jazdy szło mi spoko, to podczas egzaminu wpadałam w taką panikę, że sama czułam, że nie jestem w stanie po prostu prowadzić auta, że nawet, wiecie, nawet jeżeli bym na farcie zdała, to nie wiem, to bym pewnie nie wsiadła do auta przez najbliższe wiele lat i tak, dlatego że mnie przeraziło to, że czułam, że nie mam do końca kontroli nad tym, co się dzieje, może nie tyle nawet kontroli, co czułam się jak w takiej bańce. Jeżeli mieliście kiedyś atak paniki, to pewnie wiecie, o czym mówię. No i najstraszniejsze było to, że właśnie akurat na egzaminie i znowu się ta sytuacja powtórzyła, więc przez wiele lat, kiedy ktoś się mnie pytał o prawo jazdy, to patrzyłam w ziemię i często mówiłam, że raczej już do tego tematu nie wrócę, a w sercu miałam tak, że kiedy myślałam o zdawaniu prawka, o prowadzeniu auta, to wszystko się we mnie, tak żołądek mi się zaciskał w supeł i wpadałam już w taki stan lękowy, nawet kiedy o tym myślałam. Więc dla mnie największym wyzwaniem ostatnich, może nie lat, ale no na pewno ostatniego roku była decyzja o tym, że jestem już na takim etapie, jeżeli chodzi o moją stabilność emocjonalną i takie poczucie kontroli nad tym, co się dzieje i też nie miewam już ataków paniki od, nie wiem, od ponad roku, że pomyślałam, że to jest dobry czas, że chcę spróbować i zapisałam się na lekcję jazdy. Byłam już na jednej i było dużo lepiej niż kiedykolwiek, a byłam przekonana, że po latach, no bo ostatni raz prowadziłam auto na właśnie lekcjach jazdy, kiedy miałam te 21 lat, ale to było kilka dodatkowych jazd, czyli to było 5 lat temu. I myślałam, że będzie dramat, a okazało się, że poszło mi naprawdę nieźle, trafiłam na super instruktorkę i teraz jestem dobrej myśli, mam dużo lęków w sobie i pracuję nad tym codziennie, w ogóle planuję nawet sobie robić medytacje związane z prawem jazdy, bo wiem, jak dużo mi dało na przykład wizualizowanie sobie różnych stresujących rzeczy na przestrzeni ostatnich lat i zamierzam dokładnie taką technikę wypróbować też w kontekście prawa jazdy, bo kiedy ostatni raz podchodziłam do egzaminu, to ja w ogóle nie miałam jakiejś takiej świadomości tego, jak mogę pracować ze swoimi emocjami, jak mogę w domu taką techniką wyobrażeniową na przykład sobie osłabiać lęk przed czymś, a teraz mam dużo większą świadomość tego i wiem, co na mnie dobrze działa, jeżeli chodzi o techniki oddechowe i tak dalej, więc jestem dobrej myśli. Nie wiem, czy zdam to prawo jazdy. I może za jakiś czas Wam powiem, że jednak odpuściłam ten temat, że uznałam, że to już jest za dużo dla mnie, ale i tak jestem z siebie bardzo dumna, że próbuję po wielu latach i to z własnej woli, dla siebie i chcę to przepracować, chcę spróbować i wiem, że jeżeli ktoś bez problemu zdał prawo jazdy, nie wiem, za pierwszym, za drugim razem, albo w ogóle nie miał takiego lęku za kierownicą, to może nie wiedzieć, o co mi tu chodzi, ale wiem też, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają tak jak ja, bo rozmawiałam z Wami na Instagramie, że ten lęk jest monstrualny po prostu. Także bardzo się cieszę, że pokonałam ten najważniejszy lęk powrotu do tego tematu. No i będzie teraz kwintesencja lęku na egzaminie, który mam całkiem za niedługo. ale nie zakładam, że muszę zdać koniecznie w tym pierwszym terminie, który sobie teraz ustalę, tylko chcę podejść do tego dużo luźniej niż kiedyś. I też Wam wspominałam właśnie na stories, że po tym jak byłam już po lekcji jazdy, to zdecydowałam się w końcu wykorzystać voucher, który dostałam rok temu na urodziny od chłopaka na skok ze spadochronem. Nie mogłam się zebrać, bałam się przez ten rok i nie mogłam jakoś się zebrać do tego, żeby zadzwonić i się umówić. A po tym jak poczułam, że pokonałam swój największy lęk, jaki miałam, czyli właśnie powrót do auta, umówiłam się, skoczyłam i było mniej strasznie niż kiedy musiałam wsiąść do auta. To było ekstremalne przeżycie, jeżeli chodzi o skok ze spadochronem. I raczej bym nie powtórzyła, bo mój błędnik oszalał w trakcie, ale warto mieć to przeżycie na koncie totalnie. Także pokonałam dwa swoje duże strachy w ostatnim czasie. Następne pytanie. Nad czym chciałabyś teraz popracować i jakie są Twoje trudności? I od razu przyszło mi coś na myśl, więc to powiem, bo to jest pewnie najszczersza odpowiedź, mianowicie nad relacjami przyjacielskimi. Mam problem, jeżeli o to chodzi, to znaczy jakieś duże opory przed bliskością właśnie w tym takim aspekcie przyjacielskim. Nie umiem zawierać, utrzymywać przyjaźni, to jest dla mnie rocket science naprawdę i... Chciałabym, żeby się mówiło, na szczęście się mówi ostatnio coraz więcej w różnych podcastach i tak dalej o przyjaźniach, na przykład w dorosłym życiu, bo bardzo dużo uwagi poświęca się relacjom miłosnym. A ja na przykład nigdy nie miałam problemu z relacjami miłosnymi, no może jak miałam 13 lat, ale to jest bardzo udany obszar mojego życia. A z kolei jeżeli chodzi o relacje przyjacielskie, to dla mnie to jest bardzo duże wyzwanie. Ja jestem w tym kiepska i pracuję nad tym, bo jakoś, nie wiem, od skończenia studiów wszystko mi się wydaje takie nienaturalne, jeżeli chodzi o zawieranie znajomości przyjacielskich, jakoś to przejście pomiędzy byciem tylko znajomymi do bycia przyjaciółmi, to jest dla mnie coś, czego ja nie ogarniam i utrzymywania tych relacji i ja mam trochę kłopoty też z takim zaufaniem w takich przyjacielskich relacjach, także to jest coś, nad czym chcę pracować. Wiem, że mam tu dużo do przerobienia, no ale wykonuję ku temu małe kroczki, czyli moją ulubioną metodę do zmian wszelakich. Następne pytanie brzmi, jaki wpływ na Twoją przemianę miała terapia, czy to od niej wszystko się zaczęło? Nie zaczęło się od terapii, u mnie na terapii można powiedzieć, że się skończyło, dlatego że w momencie, kiedy miałam już życie, z którego byłam bardzo zadowolona, w którym już byłam po tych największych przemianach swojego stylu życia, podejścia do siebie, do świata, to zauważyłam, że jest jeden aspekt, który u mnie nie progresuje, że wszystko jestem w stanie sama wypracować poza tym aspektem i że cały czas kopię się z koniem, nie wiem, jak tak się mówi, no ale to była taka syzyfowa praca, że miałam wrażenie, że idę trochę do przodu i znowu się cofam, idę do przodu i się cofam. I ja potraktowałam terapię tak narzędziowo i chciałabym, żeby więcej osób wiedziało, że można tak podchodzić do terapii, dlatego że ja kiedyś o tym nie wiedziałam i terapia mi się kojarzyła z takim wielkim projektem na lata, bo kiedy znałam kogoś, kto chodzi na terapię, to zwykle to były osoby, które już były, nie wiem, drugi, trzeci rok w terapii i mi się wydawało to takie przytłaczające, że długo nie brałam terapii pod uwagę, bo uznawałam, że to jest zbyt duży ruch, że nie mam na to przestrzeni, że nie wyobrażam sobie wchodzić teraz w jakiś projekt, który będzie trwał 3 lata na przykład. A ja podeszłam do terapii w taki właśnie sposób narzędziowy, że miałam jedną rzecz do przepracowania, którą już miałam porozkminianą wzdłuż i wszerz, tylko wiedziałam, że nie mogę wyjść z tej swojej perspektywy, że jestem do niej tak przyklejona, że potrzebuję terapeuty, kogoś zupełnie obcego, specjalistę, który mi tam wbije kij, zmieni trajektorię moich myśli i będę mogła zacząć myśleć inaczej, bo byłam tak przywiązana do pewnych swoich przekonań w jakimś tam aspekcie. I moja terapia trwała 3 miesiące. I gdybym ja wiedziała kilka lat wcześniej, że terapia może trwać 3 miesiące, bo też mówiąc pod kątem w ogóle finansowym, ja kiedy się nie decydowałam na terapię, bo sobie wyobrażałam, że no dobra, nawet jeżeli teraz będę miała na spotkania przez ten miesiąc i następny, to ja nie wiem, jak będzie moja sytuacja finansowa za jakiś czas, a co jak będę musiała przerwać terapię przez to, że nie będę mieć pieniędzy. A gdybym wtedy wiedziała, że można, chociaż może miałam się dowiedzieć wtedy, kiedy się dowiedziałam, bo dopiero wtedy czułam, co jest moim takim problemem, który nie jestem w stanie sama przepracować, więc pewnie tak miało być, ale chcę o tym mówić głośno i często, no bo ja chciałabym o tym wiedzieć wcześniej, że można tak podejść do terapii i nie wykluczam, że w przyszłości znowu tak użyję tego narzędzia rozwojowego, jakim dla mnie jest terapia, że na przykład w kontekście tych relacji przyjacielskich, czy nie będę chciała sobie to na co najmniej kilku sesjach, no może nawet tylko na kilku sesjach, rozkminić, bo wiem, że mam jakieś na przykład opory przed bliskością taką przyjacielską, że pewnie się boję odrzucenia i nie umiem sobie przepracować niektórych takich rzeczy. Znaczy w tym momencie dopiero zaczynam taką intensywną pracę nad tym, ale kiedy poczuję, że jest jakaś ściana w tym moim myśleniu, że co bym nie zrobiła, ile bym książek nie przeczytała, ile bym podcastów nie przesłuchała, to cały czas ten schemat mojego myślenia jest podobny, to wtedy właśnie no nie wykluczam, nawet bym chyba chciała, chyba tak zrobię, że po prostu udam się na kilka spotkań, żeby sobie to przepracować z terapeutką. Także u mnie się od terapii nie zaczęło, ja dopiero na takim etapie, kiedy byłam bardzo świadoma siebie i swoich potrzeb, zdecydowałam się na terapię. I oczywiście czasem terapia jest takim, myślę, że w większości przypadków, takim sposobem trochę ratowania swojego zdrowia emocjonalnego w momencie, kiedy jesteśmy w kryzysie. Ale może być też tak, że jesteśmy w najfajniejszym okresie swojego życia, bo ja tak miałam w momencie, kiedy poszłam na terapię, w końcu było mnie stać na terapię, czułam się dobrze ze sobą, ale chciałam zadbać o siebie jeszcze bardziej, żebym mogła też ten aspekt w sobie uleczyć. Także tak też można podchodzić do terapii, co serdecznie polecam. Czy masz czasem myśli, że robisz niewystarczająco? I kiedy przeczytałam to pytanie, to od razu pomyślałam o tym, że Sara Cwalina ostatnio nagrała fajny odcinek podcastu na ten temat, podlinkuję go Wam. A jeżeli chodzi o moje podejście do tego tematu, to w teorii jestem niezła, ale czasem też mam takie dni, kiedy to zdanie bardzo mi się gdzieś tam kołacze w tyle głowy i wydaje mi się, że robię niewystarczająco. I że powinnam robić więcej i że kiedy obserwuję inne osoby, to wydaje mi się, że nie wiem, że marnuję swój czas, że mi przecieka przez palce. Ale takim sposobem, który sprawia, że wracam na ziemię i do takiego racjonalnego myślenia, jest to, że ja sobie co jakiś czas określam, tak dosłownie zapisując to sobie, ile to jest dla mnie wystarczająco. Bo ja najbardziej w tę pułapkę niewystarczalności wpadłam w momencie, kiedy odeszłam z etatu i no, nie było powiedziane, ile ja powinnam robić. Nie? Kiedy pracujecie w internecie, to nikt Wam nie powie, ile to jest wystarczająco, bo są osoby, które robią 5 razy tyle, co Wy i są osoby, które robią 5 razy mniej. I tutaj znalezienie swojego wystarczająco było dla mnie najważniejsze, żeby określić, jakie ja mam cele, na przykład też finansowe. Że ile to będzie dla mnie wystarczająco, że to mi na przykład w życiu nie chodzi o to, żeby zarabiać cały czas coraz więcej, a kiedy się zarabia na swojej działalności własnej, to można wpaść w takie poczucie, że więcej wszystkiego, nie wiem, więcej zasięgu, więcej pieniędzy, a mi nie o to chodzi. I muszę sobie co jakiś czas o tym przypominać, że to nie jest mój cel życiowy, więc muszę sobie określić, ile to jest wystarczająco, więc skoro na przykład taka określona suma pieniędzy jest dla mnie wystarczająca na tym etapie życia, to wcale nie znaczy, że ja muszę pracować więcej, żeby zarobić więcej. I ostatnio sobie o tym tak pomyślałam w momencie, kiedy wracaliśmy w niedzielę wieczorem na rowerach, chcieliśmy coś kupić i okazało się, że jakaś tam żabka, która miała być otwarta, była zamknięta. No i mój chłopak powiedział, że no jakby mieli otwartą, to by się tak obłowili, no nie? Tego dnia, bo rzeczywiście tam jest dużo bloków mieszkalnych i pewnie by im interes kwitł, tak jak jest w innych żabkach, które są otwarte w niedzielę. I ja sobie wtedy tak pomyślałam, że przecież nie musi zawsze chodzić o to, żeby zarobić więcej. Że prawdopodobnie właściciele po prostu chcą sobie odpocząć, chcą mieć wolną niedzielę i nawet jeżeli zarobiliby w niedzielę 3 razy tyle, ile w normalny dzień, to może coś jest dla nich ważniejsze. I to jest takie bardzo oczywiste, co teraz powiedziałam, ale dla mnie nie było kiedyś. Dla mnie też miałabym takie oczywiste myślenie, że jak można zarobić więcej, to trzeba zarobić więcej, skoro masz taką możliwość. A jeżeli zna się swoje priorytety, swoje wartości, to czasem fakt tego, że zarobisz po prostu więcej kasy, jest mniej wart niż to, że będziesz mieć spokojne popołudnie, że sobie odpoczniesz, że pobędziesz z rodziną. I niby wszyscy tak w teorii o tym wiemy i mało kto powie, że na szczycie listy jego wartości są pieniądze. Raczej większość z nas powie, że rodzina czy zdrowie, a nasze działania niekoniecznie o tym świadczą. Więc ja staram się sobie przypominać co jakiś czas, co jest dla mnie naprawdę ważne, bo w tym takim kapitalistycznym biegu łatwo jest popaść w takie poczucie, że zawsze chodzi o to, żeby było więcej pieniędzy, nie wiem, możliwości, rzeczy i tak dalej. A nawet gdyby nie fakt mojego minimalizmu, to samo to podejście, że kurczę, przecież to nie chodzi o to mi w życiu, żeby zarabiać jak najwięcej. To nie o to mi chodzi. I ja sobie określam takie rzeczy, które są dla mnie wystarczające. Ale tak jak powiedziałam na początku, ja jestem też dobra w teorii, a czasem się zakręcę i jak sobie oglądam różne osoby, na przykład w social mediach, to mam takie poczucie, że Boże, ktoś ma tyle samo czasu, co ja, a robi 5 razy tyle. A później muszę się tak stopować i mówić, ale po co masz robić to 5 razy tyle? Komu chcesz coś udowodnić? Czy chcesz więcej zarobić kosztem tego, że nie będziesz mogła sobie siedzieć i czytać sobie książki przez 3 godziny na balkonie? Czy naprawdę to jest tego warte? I wtedy muszę sobie to właśnie w głowie przerabiać i dlatego ja jestem też fanką robienia sobie takich list to do, które są bardzo konkretne i nie, że wszystkie rzeczy, które w ogóle nam wpadną do głowy, tylko to, co jest priorytetem, to jest dla mnie najważniejsze, że zawsze jest jedno zadanie priorytetowe na dany dzień. Teraz sobie też planuję na takiej dużej tablicy, którą sobie powiesiłam nad biurkiem, jakie mam cele tygodniowe i to jest dla mnie określenie wystarczającej liczby rzeczy, które zrobiłam. Jeżeli z czasem zobaczę, że na przykład mam więcej na to przestrzeni w głowie, żeby robić więcej, no to te cele mogą trochę się zwiększyć, ale to musi służyć jakimś dalszym, dalekosiężnym, większym celom niż tylko temu, żeby robić więcej. Wiem, że jest bardzo łatwo wpaść tę pułapkę, ja też czasem w nią wpadam, ale wtedy w ten sposób staram się sprowadzić się na ziemię. Gdzie widzisz siebie za 5-10 lat? Za 5 lat widzę się po studiach. Część z Was wie, chyba nie mówiłam o tym w podcaście, bo na Instagramie na pewno mówiłam, że od października zaczynam studia psychologiczne. Jednolite magisterskie na SWPS-ie w Katowicach, więc będę dojeżdżać co 2 tygodnie na zjazdy. I to jest spełnienie moich takich ambicjonalnych marzeń. I pomyślałam, że teraz jest najlepszy moment, żeby się zdecydować na ten ruch, bo myślałam, że to marzenie już we mnie umrze. Interesowałam się psychologią od zawsze, ale nie wierzyłam, że pójdę na studia takie. Ja też w liceum miałam bardzo imprezowy tryb życia, byłam bardzo niedojrzała, jeżeli chodzi o myślenie o swojej przyszłości. Wydaje mi się, że mnóstwo osób tak ma, ale ja kiedy się wtedy porównywałam do innych osób, na przykład z mojej klasy, to oni mieli bardzo określone plany na przyszłość, a ja nie miałam pojęcia, co chcę robić. Byłam bardzo taka lekkomyślna i nie mam sobie tego za złe, bo myślę, że wszystko miało się właśnie tak potoczyć, ale no wtedy nie brałam na poważnie tego, że mogłabym studiować psychologię. Później, kiedy już zaczęłam inne studia, już one były dla mnie męczące i to nie dlatego, że były trudne, tylko dlatego, że poszłam, osoby, które robiły kurs projekt Glow Up, to wiedzą, czemu poszłam takie studia, jakie poszłam, ale w każdym razie one były wybrane na zasadzie linii najmniejszego oporu. Nie spełniały mnie w ogóle i byłam też w bardzo złym stanie psychicznym w tamtym czasie, więc marzyłam, żeby się te studia skończyły i żeby już nie wracać do tematu studiowania, bo miałam złe doświadczenia. Ale później lata mijały, a ja coraz częściej myślałam, że zmarnowałam sobie już te lata, że mogłam wybrać jakieś inne studia i coraz bardziej żałowałam, że nie wybrałam nigdy na poważnie psychologii, że nigdy nie myślałam o tym poważnie, bo to jest takie ciekawe, że wydaje mi się, że kiedy coś jest naszym prawdziwym, takim bardzo głębokim zainteresowaniem, to mamy taki typ myślenia, który mnie sabotował. Ja sądziłam, że, uwaga, wszystkich to interesuje, że ja nie potrafiłam sobie wyobrazić tego, że kogoś nie interesują mechanizmy tego, jak ludzie działają, że jak w ogóle nasze myśli na nas wpływają, jak można z tym pracować. Ja nie sądziłam, że kogokolwiek może to nie interesować. I teraz mnie to bawi, bo to jest, wydaje mi się, esencja takiego głębokiego zainteresowania, że ty nie jesteś w stanie sobie wyobrazić tego, że ktoś się może tym nie interesować. I dlatego ja nie brałam tego na poważnie jako coś, czym mogłabym się zajmować, bo wydawało mi się, że to jest takie zainteresowanie, które, jak tak bym powiedziała, że nie wiem, że interesuje się jedzeniem i spożywaniem napojów. Nie wiem czemu miałam takie myślenie, że to jest takie oczywiste, że to nie jest prawdziwe zainteresowanie. Mimo, że czytałam nałogowo książki psychologiczne i tak dalej. Nie pytajcie mnie, nie wiem czemu tak miałam. I dopiero kiedy zaczynało mnie tak oświecać, że to nie jest tak, że cały świat się tym interesuje i że to jest coś, co ja chcę zgłębiać, to czułam, że już jest za późno, że już teraz nie ma na to czasu, przestrzeni, przecież musiałam pracować. Nie miałabym jak połączyć studiów z pracą, jeszcze jak miałam wizję 5 lat studiów, bo są jednolite magisterskie, to już w ogóle czułam, że to jest coś, czego nigdy nie spełnię. Aż doszło do momentu, w którym po moim odejściu z etatu miał premierę mój kurs, projekt Glow Up, który okazał się niesamowitym sukcesem. Takim, którego nawet w najśmielszych snach bym sobie nie wyobrażała, bo prawie tysiąc osób dołączyło do kursu i to sprawiło, że moja perspektywa na to, jak chcę, żeby moje życie się potoczyło, się zmieniło. Wiedziałam, że najlepsze, co mogę zrobić, to zainwestować w swój rozwój, w swoją pasję. I ja nie mam w ogóle takich myśli, że chcę skończyć studia po to, żeby zostać psychologiem, żeby zarabiać jako psycholog. Ja chcę po prostu zgłębiać te dziedziny wiedzy, jaką jest psychologia, bo mnie to fascynuje i kiedy mam taką możliwość, to wiem, że to jest najlepsza inwestycja. Mówię inwestycja, dlatego że SWPS jest uczelnią płatną i bardzo chciałam iść też na taką uczelnię, która jest nowoczesna. Bo miałam takie średnie wspomnienia z jedną z najlepszych polskich uczelni, z bardzo, powiedzmy sobie wprost, staroświeckimi regułami. I byłam ciekawa, jak to by było być na zupełnie innej. I kiedyś absolutnie nie byłoby mnie na to stać, nawet nie brałam pod uwagę tej uczelni. A teraz, kiedy otworzyły się takie możliwości, to zrozumiałam, że to jest absolutnie najlepsza inwestycja, jaką mogę zrobić. Jestem tym podekscytowana, przestraszona bardzo jednocześnie i pewnie dużo tutaj będzie się różnych rzeczy działo w podcaście, związanych nie tylko z samą dziedziną psychologii, ale myślę, że przede wszystkim z tym moim powrotem na studia. Przecież to jest jak powrót do zupełnie innej rzeczywistości. Ja studia skończyłam już kilka lat temu, chyba 4 lata temu. I ekscytuje mnie ta myśl, że będę się uczyć, że będę czytać coś na studia, a nie tylko tak dla siebie i to jeszcze w tematyce, która mnie pasjonuje. Oczywiście wiem, jak to jest, że mnóstwo ludzi mówi, że się interesowało psychologią, aż poszło na studia i musiało się jej uczyć tak intensywnie, więc ja daję sobie też taki luz zupełny z tym, że ja idę tam z poczucia pasji. Więc jeżeli poczuję, że to nie jest dla mnie, to nie będę miała żadnego do siebie problemu, jeżeli zrezygnuję na przykład po pierwszym roku, nawet po pierwszym semestrze. Mam to cały czas w głowie, że to jest sprawdzenie swojego marzenia. Tak jak weryfikowałam marzenie o tym, że chciałabym być surferką mieszkającą w ciepłym kraju i się okazało, że to jednak nie jest zupełnie dla mnie, to tutaj podobnie. Chcę zweryfikować swoje marzenie, bo nigdy się nie przekonam, czy bym się spełniła w tym. A wiem, że gdybym nie spróbowała, to bym całe życie sobie wyrzucała, że nie spróbowałam. Także za 2 miesiące będę studentką psychologii, za 5 lat już myślę, że będę po studiach i mam różne swoje marzenia co do stylu życia, jaki chciałabym prowadzić, czym dokładnie się zajmować. Też było dużo pytań o to, jak widzę swoją działalność internetową i to jest coś, nad czym dużo rozkminiam i nie mam takiej jednoznacznej wizji. Bo to jest chyba ten taki moment, w którym dochodzi się do etapu, o którym zawsze się marzyło. Ja jestem teraz w tym momencie życia. I nie chcę marzyć już, co będzie dalej. Chcę się chwilę nacieszyć, dłuższą chwilę nacieszyć, że jestem w tym miejscu, o które się modliłam po prostu przez wiele lat, żeby kiedyś być tutaj, żeby tak żyć. To było moje największe marzenie, więc teraz chyba nie chcę myśleć o tym, jakie są moje kolejne marzenia, tylko pożyć tym życiem obecnym. Ale jeżeli chodzi o myślenie, co będzie za 10 lat, to podejrzewam, że wtedy już będę brać na poważnie założenie rodziny. Jaka była jedna rzecz, która najbardziej pomogła Ci w przemianie Twojego życia? Chciałabym wymienić jedną, ale muszę wymienić dwie. Mianowicie, po pierwsze, postawienie witalności życiowej jako priorytet, czyli dbanie o sposób odżywiania, o aktywność fizyczną, ograniczenie alkoholu, to było kluczowe, bo dopóki źle się odżywiałam, nie ruszałam się, alkohol się pojawiał regularnie, na przykład kilka razy w tygodniu, albo nawet tylko weekendami, ale był często w moim życiu, to ja nie miałam motywacji do niczego, nic mi się nie chciało robić, więc nawet jak stawałam na głowie i bym przeczytała najmądrzejszą książkę na świecie, która by mi dała czarno na białym przepis na to, jak prowadzić szczęśliwe, rozwijające życie, to ja bym tego nie wprowadziła. Nic by mi wtedy nie przemówiło do rozsądku, nic by nic nie zmieniło, gdyby nie to, że postawiłam właśnie na zadbanie o ten taki zdrowy, racjonalny styl życia na samym początku. I kiedy właśnie zaczęłam o tym mówić, to przyszedł mi do głowy film Stutz, pisze się S-T-U-T-Z, napiszę w linku, o którym Wam kiedyś wspominałam. To jest film dokumentalny o terapeucie Jonah Hill, tego aktora hollywoodzkiego, i tam właśnie to potwierdziło moje podejście do tego tematu, kiedy terapeuta Stutz mówi o tym, że najważniejsze jest zadbanie jako pierwsze o witalność, że bez tego nawet nie ma co podchodzić do dalszych zmian życia, jeżeli ty nie zadbasz o to, żeby twój organizm miał siłę do jakichkolwiek zmian. Także jeżeli miałabym powiedzieć tylko jedno, to bym powiedziała to, ale jeżeli mogę powiedzieć dwie, to powiedziałabym zadbanie o dietę mentalną, czyli o to, co oglądam, czego słucham, co czytam, jakimi treściami się otaczam i jakimi ludźmi. To jest super ważne do tego, żeby, moim zdaniem, żeby być zmotywowanym, zainspirowanym. I dopóki ja na przykład w internecie nawet otaczałam się jakimś takim kontentem opartym na dramie, na dowalaniu się do innych, na takich złośliwościach, albo też na takim pielęgnowaniu próżności, tylko swojego wyglądu i tak dalej, to ja byłam przesiąknięta tym i tym przesiąknięte były też moje myśli i taka byłam. I największe zmiany w mojej głowie zaczynały się wtedy, kiedy zaczęłam słuchać, czytać i oglądać takie rzeczy, które przejawiały wartości, które ja chciałam w sobie wyrobić, pielęgnować, dbać o nie. Uważam, że to jest niesamowicie ważne. Następne pytanie. Jaki krok w swoim życiu uznałabyś za najbardziej przełomowy? Pierwszym krokiem na pewno było odgracenie mieszkania. To zrobiło taką rewolucję w mojej głowie, że no nic dziwnego, że ja ciągle gadam o tym minimalizmie, nawet właśnie po tylu latach, bo u mnie to nie były tylko rzeczy, u mnie to nie było ograniczenie przedmiotów w swoim domu i wyrzucenie ich i tak dalej, tylko takie rozliczenie się z przeszłością, rozpoczęcie nowego etapu i to wielkie moje odgracenie z Marie Kondo, o którym opowiadam w pierwszych odcinkach mojego podcastu, to był najbardziej przełomowy krok. Po tym zaczęły się wszystkie kolejne, a drugim, który jest już teraz kolejnym przełomem w moim życiu, to było naprawienie relacji z pieniędzmi, a potem odejście z etatu. I w następnej sekcji opowiem trochę więcej o tym, bo będą pytania o pracę, o odejście z etatu, o pieniądze, ale tak, no, te kilka lat temu pierwszym krokiem największym do mojej zmiany było odgracenie mieszkania i później było kilka następnych przełomów, ale to był taki najważniejszy, od którego się wszystko zaczęło. A późniejszym, który był już przejściem do kolejnego etapu bardzo znaczącego w moim życiu, to była właśnie ta decyzja. Nawet nie najpierw decyzja odejścia z etatu, tylko najpierw zadbanie o to, żeby przestać się bać tematu finansów, bo to w niesłychanym stopniu wpłynęło na moje poczucie niezależności, tego, że ja sobie zawsze poradzę i nabrałam dzięki temu dużo takiej życiowej odwagi, dzięki czemu mogłam się zdecydować później, z rok później, odkąd zaczęłam pracę nad tym tematem, na odejście z etatu. Gdybym nie przepracowała sobie tego, to by do tego prawdopodobnie nigdy nie doszło. Ale to zaraz się tym zajmiemy, a teraz przejdziemy do następnych pytań z kategorii rozwój osobisty. Co powiedziałabyś sobie sprzed przemiany? I tak, taką podstawową rzecz, najważniejszą na świecie, którą bym powiedziała sobie sprzed przemiany, mówię pod koniec pierwszego modułu kursu Projekt Glow Up, więc tutaj nie będę tego powtarzać, bo to jest tak naprawdę esencja rozpoczęcia kursu i uważam, że to jest najważniejsza wiadomość, którą mogłabym sobie wysłać z przeszłości, ale ze względu na to, że dostały ją tylko kursantki, to tutaj nie będę o niej mówić. Ale inną rzecz, którą na pewno bym chciała powiedzieć sobie sprzed przemiany, byłoby, że konsekwencja i wytrwałość opłacą się na każdym polu. I to jest coś, co najbardziej warto w sobie pielęgnować. Wiarę w to, że każdy ruch, każda decyzja, każde takie wyrabianie mikronawyków, że to wszystko ma znaczenie i że w końcu się opłaci i że zaprowadzi cię do życia, o którym marzysz. I następne pytanie trochę się z tym wiąże. Ile zajęło ci dojście do momentu, w którym jesteś zadowolona ze swojego życia? Trudno powiedzieć, dlatego że zadowolenie z życia to jest taki nieoczywisty miernik, bo ja do tej pory, mimo że jestem generalnie bardzo zadowolona ze swojego życia, to mam dni, kiedy widzę tylko bezsens i wydaje mi się, że wszystko źle zrobiłam i Jezu, co ja robię ze swoim życiem, a później się okazuje, że mam PMS. Także też miewam takie dni, ale no generalnie to prawda, że jestem bardzo zadowolona ze swojego życia. I w którym momencie poczułam tak pierwszy raz? Od momentu wtedy tego mojego pierwszego odgracania mieszkania, kiedy to rozpoczęły się największe zmiany w moim życiu, w moim stylu życia i tak dalej, kiedy zaczęłam wykonywać pierwsze kroki i dużo więcej o tym, jak to wszystko postępowało u mnie, opowiadałam w odcinku o 5 książkach, które zmieniły moje życie. Tam opowiadam historię i te przełomowe momenty, więc tutaj może nie będę tego powielać, ale zastanawiam się, ile to potrwało. Myślę, że około 2 lat potrwało, że ja już po pewnym etapie byłam coraz bardziej zadowolona z siebie, ale jeżeli słuchaliście tamtego odcinka, to wiecie, że na początku wystrzeliłam jak z procy, a później miałam moment takiej stagnacji, bo trafiłam do pracy, która mnie rozczarowała i nie wiedziałam, co mam robić ze swoim życiem dalej. I myślę, że łącznie mi to zajęło mniej więcej 2 lata, kiedy pierwszy raz sobie pomyślałam, że Boże, że to jest takie życie, jakie ja zawsze chciałam prowadzić, mimo że wtedy to nie było tak, że ja miałam jakieś, nie wiem, jakieś takie wyśnione życie, dlatego że wtedy pracowałam po prostu w pracy na etat, ale byłam już w branży, która mnie interesowała, czyli w branży mody. Czułam, że bardzo ogarniam swój plan dnia, że mam zdrowy styl życia, że mam swoje plany i marzenia i wtedy już chyba zaczynałam pisać bloga. Tak mi się wydaje, że to był już wtedy ten okres i byłam z siebie po prostu bardzo zadowolona, a w moim przypadku jest tak, że jeżeli ja jestem z siebie zadowolona, to jestem najbardziej zadowolona ze swojego życia. A wtedy czułam, że wzięłam swoje życie we własne ręce i że jeżeli będę szła tak dalej, to będzie już tylko coraz lepiej. No i pamiętam, że teraz mam przed oczami taki obraz, jak siedzę w biurze, w którym wtedy pracowałam, przy oknie i wtedy wschodziło słońce, bo ja przychodziłam bardzo wcześnie do pracy, przychodziłam czasem przed 7:00, po to, żeby móc wyjść wcześniej, bo miałam po prostu odbić 8 godzin. No i to była chyba zima i wschodziło słońce, mieliśmy całe oszklone biuro i kiedy widziałam takie wschodzące słońce i sobie pomyślałam, Boże, jak cudownie, że ja doszłam do tego momentu, że jestem w takim momencie swojego życia. I tak jak wspomniałam, to nie było tak, że ja wtedy, nie wiem, miałam mnóstwo pieniędzy, żadnych problemów i tak dalej. No nie, po prostu czułam, że wzięłam odpowiedzialność za swoje życie, że jestem zadowolona ze swojego stylu życia, że mam w sobie energię, radość, chęć do robienia rzeczy. I to był ten pierwszy moment. Myślę, że on przyszedł mniej więcej po 2 latach od pierwszych zmian, ale około 1,5 roku od rozpoczęcia takich najbardziej intensywnych. Czy czujesz się sobą? A jeśli tak, to co sprawia, że się tak czujesz? I to jest w ogóle ciekawy temat, bo ja w podcaście jestem bardzo sobą. I osoby, które znają mnie najbliżej, wiedzą, że ja jestem w rzeczywistości no praktycznie dokładnie taka jak w podcaście. Wiadomo, że w podcaście się tam bardziej staram coś powiedzieć i tak dalej i w rzeczywistości jestem luźniejsza niż w podcaście, ale no słuchacze czasem mam wrażenie, że znają mnie bardziej niż jacyś tam dalsi znajomi i tak dalej, bo to wydaje mi się, że się wiąże ściśle z tym moim problemem z zaufaniem, z bliskością w relacjach przyjacielskich, że ja jakoś tak nie umiem do końca chyba być sobą w takich relacjach, że ja się czuję bardzo sobą wśród tych swoich najbliższych. Bo też w sumie w podcaście nie znacie mnie chyba za bardzo od takiej strony, że ja jestem takim pajacem trochę, ale mam tak, że odkąd, nie wiem, skończyłam studia i tak dalej od kilku lat, nie umiem za bardzo być sobą tak w pełni przy większości ludzi. Mam takie wybrane grono, przy którym umiem być, ale jakoś cały czas mam tak, że jednak trochę przyjmuję maskę, jak jestem w jakimś gdzieś tam nowym towarzystwie, wśród nowych ludzi. I ja chyba najbardziej czuję się sobą wtedy, kiedy mogę się właśnie wydurniać, robić się pajaca i nie czuć się, że będę oceniana, ale też czasem zrobić jakiś taki wykład TED Talk, o który nikt nie prosi. I mam tak, że ja się uczę tego, że uczę się takiego odsłaniania wśród ludzi i wydaje mi się, że to będzie dla mnie największa taka praca. Mam nawet związany z tym tatuaż, który oznacza ekspozycja, bo... Nie wiem, czy to dla kogoś się okaże ciekawe, ale powiem, bo dla mnie było bardzo. Kiedy sobie uświadomiłam, to wskutek terapii między innymi, że ja kiedyś myślałam, że ja się po prostu bardzo stresuję, będąc przy ludziach. Że to jest moim lękiem jest obecność wśród na przykład nieznajomych osób. A zrozumiałam, że moim lękiem nie była sama obecność wśród ludzi, nie sami ludzie, tylko bycie sobą wśród ludzi. I w sumie teraz tak sobie myślę, że najbardziej uświadomiła mi to książka Jak przestać się bać. Kocham tę książkę, to jest jedna z książek, która da mi najwięcej w życiu. Polecam każdej osobie, która kiedykolwiek miała jakikolwiek problem z lękiem społecznym. Nigdy nie czułam się tak zrozumiana, jak poczułam się przez autorkę tej książki i nigdy żadna książka nie dała mi więcej w tym temacie. Bo właśnie pozwoliła mi zrozumieć, że mój lęk opiera się na tym, że mi jest bardzo trudno uwierzyć w to, że ja mogę być dokładnie taka, jak ja jestem na przykład wśród swoich najbliższych, wśród innych ludzi i zawsze przyjmuję jakąś maskę i później lęk rodzi się z tego, że człowiek za każdym razem przy jakichś interakcjach wśród ludzi boi się, że tym razem mu nie wyjdzie przejmowanie tej maski. Oczywiście to nie jest takie świadome myślenie o jakiejś masce, tylko tak, żeby tutaj przetłumaczyć, co mam na myśli, ale że czy dobrze się wypadnie. Że tak jakby każda interakcja społeczna była testem, czy tym razem się uda i później dochodzi do takiej pętli myślowej, że aha, dobra, tym razem się udało, ale tylko dlatego, że byłam w gotowości, że byłam usztywniona, że kontrolowałam każde swoje słowo. I przez to dla mnie jakieś interakcje społeczne były strasznie męczące, strasznie. I później ich unikałam właśnie dlatego, że to mnie tyle kosztowało, że nigdy nie byłam na takim pełnym luzie wobec tego, że mogę być dokładnie taka, jaka jestem. I moją ukochaną afirmacją od tamtego czasu jest: mogę być dokładnie taka, jaka jestem w tej chwili. Ta afirmacja mi w ogóle bardzo pomaga, jeżeli jestem gdzieś na zewnątrz i się czegoś boję. I mam jakieś takie poczucie wstydu i tak dalej. Także ja wiem, że prawdopodobnie osoba, która zadałaś to pytanie, nie spodziewałaś się takiej odpowiedzi, ale musiałam o tym powiedzieć, dlatego że bycie sobą jest dla mnie bardzo, bardzo angażującym tematem i mam nadzieję, że kiedyś opowiem w podcaście o tym, jak udało mi się przełamać tę barierę i jak pozwoliłam sobie na to, żeby w każdej sytuacji po prostu zachowywać się jak ja, a nie jak na przykład ugrzeczniona, wyidealizowana wersja mnie. I wiem, że ta blokada właśnie mi uniemożliwia tworzenie bliskich relacji, nie? No bo takich przyjacielskich, no bo w momencie, kiedy nie dopuszczasz kogoś do tej prawdziwej swojej wersji, no to wiadomo, nie ma tutaj pola do stworzenia bliskiej relacji, bo ja nie mówię tutaj o znajomościach, tylko o przyjaźniach. Także to jest coś dla mnie stale do przepracowywania, bo ja jestem na tym etapie, że ja lubię to, jaka jestem właśnie w tych momentach, kiedy jestem w pełni swobodna, ale wciąż mam opory, żeby pokazywać siebie taką gdzie indziej. Mimo, że to nie jest jakiś taki zupełny odpał, żebyście sobie tutaj nie wyobrażali, że ja jakoś tak strasznie odwalam, ale po prostu, no nie wiem, no w takich sytuacjach domowych mam do siebie dużo większy dystans i tak dalej i dużo większe poczucie humoru niż później, jak się blokuję i wychodzę do ludzi, których tak dobrze nie znam. Także chciałabym kiedyś znaleźć recepturę na bycie sobą. Każdej sytuacji. I będę jej poszukiwać i obiecuję, że się nią podzielę, kiedy już przepracuję sobie ten temat. A teraz ostatnie dwa pytania z tej sekcji. Tak. Co sprawia, że chce Ci się działać? Po pierwsze, wizja mojego celu i czasem to są takie cele dalekosiężne, że ja coś robię z myślą o tym, co będzie kiedyś. Na przykład tak miałam, kiedy pracowałam na etacie i robiłam poza etatem swoją działalność internetową, która długo nie przynosiła mi żadnych korzyści finansowych i wiedziałam, że chcę kiedyś bardzo, najbardziej na świecie pracować w ten sposób. To było moje największe marzenie zawodowe, żeby pracować tak, żeby niezależnie tworzyć sobie swoje treści i w ten sposób zarabiać. Uważałam od zawsze, że to jest praca marzeń i tak uważam teraz w tej chwili, że to jest oczywiście, że jak każda praca ma swoje minusy, ale to jest coś absolutnie niesamowitego. Nie wyobrażam sobie lepszej pracy w tym momencie. No i tak było przez lata. Dążyłam do tego bardzo i wtedy, kiedy myślałam o tak ekscytującym mnie celu, to byłam w stanie nawet w gorszy dzień zagryźć zęby i coś zrobić. Oczywiście bywają takie dni, i do tego też zaraz przejdę, bo jest jedno pytanie na ten temat, kiedy nie mam na nic siły, kiedy nic mi się nie chce i miałam takie dni zawsze, no nie? One się pojawiają i ja już to akceptuję, że tego nie wyeliminuję nawet w najfajniejszym stylu życia, najfajniejszym życiu, kiedy żyjesz swoimi marzeniami, będą się prawdopodobnie czasem takie dni pojawiać i najprostszą drogą, znaczy najprostszą i najtrudniejszą zarazem jest zaakceptowanie tego, no najprostszą dlatego, że z tym nie walczysz, no ale to jest trudne zaakceptować to, że czasem ci jest smutno, źle i nie masz siły nic robić i nie chce ci się, także i też tak bywało, że po prostu odpuszczałam sobie pewne rzeczy, ale ten główny cel był dla mnie tak ekscytujący, że zagryzałam w 99% przypadków zęby i po prostu na bazie dyscypliny coś robiłam. Bo nawet jeżeli coś nam sprawia super frajdę i przyjemność, to jeżeli jesteśmy na przykład po 8 godzinach pracy i 2 godzinach dojazdu i jeszcze mamy inne swoje obowiązki, to nawet jakby to była najfajniejsza rzecz na świecie, ale którą chcemy robić regularnie, to i tak będzie od nas to wymagać dużej dyscypliny. Także no, taka wizja super elektryzującego celu, to jest dla mnie kluczowe, ale czasem jest tak, że na przykład zdrowy styl życia już teraz, ja już nie dążę do czegoś, tak? Miałam na przykład bardzo elektryzującą wizję kiedyś tego, kiedy chciałam schudnąć. Opowiadałam Wam o tym, to było chyba 3 albo 4 lata temu. No i wtedy schudłam te 12 kilo i wtedy bardzo często sobie pielęgnowałam w głowie wizję tego, jak się będę czuła, jak będę wyglądać i że dążyłam do tego etapu. No ale czasem przychodzi właśnie moment, w którym już te główne cele zostały spełnione i można sobie oczywiście wyznaczać kolejne wielkie cele, ale ja lubię sobie pobyć w miejscu, tak jak już wspominałam przy którymś wcześniejszym pytaniu, o którym marzyłam i poczerpać z niego, więc teraz ja nie mam takich celów. Mam oczywiście swoje cele związane ze studiami, z rozwojem i tak dalej, ale nie mam czegoś takiego, co by się składało na przykład na zdrowy styl życia albo na pracę, bo tak jak wspominałam też w pytaniu o byciu, o robieniu wystarczająco rzeczy, to ja na przykład teraz nie mam jakichś takich dużych planów co do super rozwoju, takiego wzrostu, jeżeli chodzi o mój biznes, że chcę zarabiać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ja chcę się utrzymać na pewnej, no nie chcę powiedzieć, że granicy, tylko na pewnym poziomie, o, w ten sposób, utrzymać się na pewnym poziomie, który mnie zadowala i na przykład tutaj, kiedy chcemy utrzymać jakiś poziom, tak samo w zdrowym stylu życia, to wiadomo, że nie jest już tak elektryzujące, jak to, że możemy zdobywać coś więcej. I wtedy ja po prostu skupiam się na takiej, na tym, co mi da ten konkretny ruch, czyli na przykład jeżeli pójdę sobie na spacer albo na jakąś długą wyprawę rowerową, to będę czuć się po prostu później bardzo dobrze, albo jeżeli pójdę pobiegać, później będę czuć się bardzo dobrze, więc uczepiam się tego poczucia po wykonaniu czegoś, albo nawet kiedy, nie wiem, posprzątam sobie mieszkanie, zjem sobie coś dobrego, zdrowego, przygotuję sobie jakiś zdrowy obiad, poczytam sobie książkę, albo zrobię jakiś kurs online, w sensie go przerobię. I to wtedy wiem, że będę później się ze sobą czuć bardzo dobrze i to jest dla mnie super motywujące, więc jeżeli chodzi o takie dalekosiężne cele, na które w tym momencie pracujemy, no to ja się wtedy bardzo skupiałam na tej elektryzującej wizji, do czego zmierzam, a kiedy chodzi o takie cele codzienne, po prostu utrzymywania zdrowego stylu życia, rozwijającego i tak dalej, rozwoju intelektualnego, na przykład poprzez czytanie książek, robienie kursów i tak dalej, no to wtedy się skupiam na tym samym nawet uczuciu po wykonaniu czegoś, bo ja się po prostu czuję wtedy bardzo dobrze ze sobą i uwielbiam to uczucie, więc na tym się koncentruję. A drugą taką sprawą, poza właśnie kierowaniem swojej koncentracji w odpowiednie miejsca jest chłonięcie inspiracji od ludzi. Oglądam takie osoby i słucham takich osób w internecie. Mam takie dwie podstawowe, tak bym powiedziała w tym momencie. U mnie się to czasem zmienia, ale najbardziej w tym momencie to są u mnie Sara Cwalina i Aga Sawa. Napiszę obie dziewczyny w opisie tego odcinka, że wiem, że jeżeli obejrzę ich filmy albo posłucham podcastu Sary, to mi się po prostu będzie chciało w większości przypadków. Także to jest taki mój sposób. I wydaje mi się, że każdy z nas musi po prostu znaleźć jakieś swoje takie osoby, szczególnie w internecie, bo to jest idealna forma takiego doładowania sobie motywacji do życia. Mam nadzieję, że dla kogoś ja jestem taką formą. Bardzo bym chciała, bo ja wiem, ile mi to daje, że ja sobie po prostu czasem włączam konkretną osobę i wiem, że jak ja sobie posłucham, to mi się będzie chciało iść poćwiczyć i zrobić obiad. Tak jak mamy, jeżeli obejrzę weekly vloga Agi Sawy na przykład. Także na tym bardzo opieram często swoją motywację, kiedy mi się nic nie chce. Ale było właśnie pytanie, które będzie ostatnie w tej sekcji, czyli co robisz, kiedy wstajesz rano i nic ci się nie chce? Ja mam dosyć często takie dni. To znaczy dosyć często. Myślę, że tak na pewno raz na 2 tygodnie mi się coś takiego zdarzy, że się budzę rano i czasem się na przykład, nie wiem, jakoś tak byle jak czuję i wszystko mi się wydaje takie przytłaczające, to ja wtedy podchodzę do siebie tak, że po prostu robię minimum. Jeżeli chodzi o takie rzeczy zawodowe, które muszę zrobić, bo na przykład jestem zobowiązana do czegoś, no to robię te priorytetowe. Wiadomo, no jak pracujemy, jak musimy coś zrobić, no to co by się nie działo, to raczej to zrobimy. I to jest oparte na wyłącznie samodyscyplinie i zmuszeniu się do tego w taki dzień, wiadomo. A jeżeli naprawdę nie mam siły ani energii do niczego, to są dwie opcje. Albo robię takie minimum, że taką mikrowersję swoich nawyków, czyli zamiast, nie wiem, sobie poćwiczyć normalnie, to po prostu przejdę się na krótki spacer, pójdę na przykład tylko do dalszego sklepu, żeby się przejść trochę tylko na nogach. Albo nie mam, nie wiem, ochoty sobie czytać, nie mam ochoty pisać, nie mam ochoty zajmować się tym, czym zwykle się zajmuję, to czasem sobie robię taki dzień dziecka, że niczego od siebie nie wymagam i uważam, że warto sobie co jakiś czas pozwalać. Z tym, że kiedy ja zaczynałam zmiany w swoim życiu, to trochę mocniej trzymałam się na takiej smyczy robienia pewnych rzeczy i uważam, że to było słuszne na początku, bo ja byłam wtedy tak bardzo rozlazła życiowo, że kiedybym pozwoliła sobie na taki luz, który mam obecnie do tego teraz, to być może bym nigdy nie wypracowała pewnych nawyków. Także to zależy od perspektywy, zależy od momentu, w którym jesteśmy i zależy, jakie mamy obowiązki, czego od siebie wymagamy. Ale kiedyś rzeczywiście starałam się zawsze chociaż zrobić minimum. Chociaż nawet jeżeli by mi się, nie wiem, oczy zamykały, to i tak, nie wiem, miałam zrobić jakieś tam lekcje z angielskiego albo coś takiego, bo sobie tak ustaliłam, że będę robić, no to robiłam. Ale teraz mam już takie podejście, że dużo bardziej słucham siebie i podejmuję takie decyzje intuicyjne. Jeżeli wiem, że na przykład raz na 2 tygodnie mam gorszy dzień, to zrobię sobie jakieś takie niezbędne minimum i zadbam o siebie. Bo czasem to wynika takie gorsze samopoczucie na przykład z dnia cyklu albo z, nie wiem, na przykład z przepracowania, z niewyspania i wtedy staram się to przeanalizować, zapewnić sobie to, czego czuję, że moje ciało, mój organizm albo moja głowa potrzebują, bo na przykład może to jest jakieś mocne przebodźcowanie i mam wszystkiego dosyć i wtedy potrzebuję się jakoś od tego oderwać, także wszystko zależy od dnia, ale obecnie pozwalam sobie czasem mieć takie dni, bo wiem, że dzięki temu, że sobie na to pozwalam, to nie doprowadzam już do takiego zajeżdżania się i takiego wypalenia natychmiastowego, że czasem tak miałam, że nie pozwalałam sobie długo, aż w końcu na przykład odechciewało mi się i miałam ochotę na, nie wiem, na tydzień wszystkim rzucić, a kiedy bez żadnego problemu pozwalam sobie czasem nic nie porobić, no to wtedy tak się ładują moje baterie i znowu mi się chce działać. I nie doprowadzam do takiego całkowitego wyładowania się moich baterii, tylko tak w pewnym momencie, jak już widzę, że trochę jest już na tym poziomie oszczędzania baterii, to wtedy się podłączam do prądu. Dobra, a teraz przejdziemy do sekcji praca i działalność w internecie. Jaka była Twoja pierwsza praca? Pierwszą moją pracą było call center, ale pracą to jest chyba za dużo powiedziane, bo spędziłam tam tydzień szkolenia, I to było, kiedy jeszcze byłam w liceum i poświęciłam na to ferie i później po tygodniu szkolenia miałam chyba jakiś dzień testowy i następny i to było dla mnie tak okropne doświadczenie, że zwątpiłam w to, że kiedykolwiek poradzę sobie na rynku pracy. Bo szłam z takimi dużymi nadziejami. Ja sobie w ogóle do tej pory mnie to bawi, bo kiedy musiałam tam przekonać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, to była moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna, że się nadaje i tam kazano mi sprzedać im roślinkę, która była w doniczce i tak się bardzo w to wczułam i dałam z siebie wszystko i ja sobie wyobrażałam, że będę po prostu jak jakiś wilk z Wall Street na tym telefonie, a to było dla mnie tak przerażające doświadczenie, kiedy miałam wciskać jakieś pakiety telewizyjne starszym ludziom, którzy mówili mi na przykład wprost, że nie mają pieniędzy, a ten lider, który na początkowym etapie podsłuchuje rozmowy, które się prowadzi, jeżeli się jest początkującym pracownikiem, mówi ciśnij, jak ktoś odmawia, mówi, że i tak nie ogląda, że nie interesuje sport, a trzeba było na przykład 3 razy zaproponować coś, zanim mogliśmy się rozłączyć. I to mnie tak przetyrało, że wyszłam i nie wróciłam. Na szczęście wtedy jeszcze nie miałam podpisanej umowy. Oni pewnie wiedzą doskonale, że tak ludzie się odsieją w pewnym momencie i ta umowa się podpisuje dopiero po, nie wiem, może na następny dzień, ale ja już wtedy zrezygnowałam, powiedziałam, że więcej nie przyjdę i byłam zrozpaczona. Ale taką moją prawdziwą pierwszą pracą, w której już pobyłam dłużej, bo jeżeli robiłyście kurs Projekt Glow-up, to znacie tam moją w ogóle historię z różnymi pracami, ale w której byłam trochę dłużej, to była praca na takim stanowisku, które całkowicie by teraz zastąpiła już sztuczna inteligencja, bo miałam tylko klikać i kategoryzować produkty w sklepie internetowym. Na tym polegała moja praca. Ja byłam zachwycona, dlatego że to była praca na akord. Ja zarabiałam od liczby wyrobionych produktów, że tak powiem. I ja wyrobiłam sobie tak rękę z koleżanką, którą tam się poznałyśmy w tym zespole, że byłyśmy 3 razy szybsze od reszty zespołu. I to było pierwsze moje takie przekonanie się, że ja chcę pracować w ten sposób, że w zależności od tego, ile robię, to tyle zarabiam. Bo okazało się, że właśnie no w związku z tym, że byłyśmy 3 razy szybsze od reszty zespołu, to dostałyśmy 3 razy więcej pieniędzy, niż się spodziewałyśmy, niż było zakładane. I byśmy chcieli zmienić te stawki ze względu na nas, że to wypłacali nam za dużo za roboty tak naprawdę małpy. Ale to było pierwsze moje takie zetknięcie z pracą na akord, która nie była pracą tak typowo fizyczną, no bo ja tam nic, wiecie, nie nosiłam i tak dalej, ja tylko klikałam na komputerze, no ale tutaj się zawahałam, czy to była fizyczna, czy umysłowa, bo tam umysłu za dużo nie trzeba było uruchamiać. No bo to mniej więcej wyglądało tak, że się wyświetlało jakieś zdjęcie jakiegoś produktu i trzeba było szybko je skategoryzować, no nie, co to jest na produkt. I kliknąć w to, więc na pograniczu fizycznej i umysłowej pracy. No w każdym razie wtedy zrozumiałam, że ja bym chyba chciała, to była taka pierwsza iskierka tego, że chciałabym kiedyś zarabiać w zależności od tego, ile czegoś zrobię, bo to mnie fascynowało, że jeżeli znajdę sposób na to, żeby robić coś sprawniej, no to, że to po prostu się odbije później pozytywnie na moich zarobkach, bo późniejsze moje prace były godzinowe i to było dla mnie dramatyczne, bo ja czasem nie miałam na przykład co robić w pracy, a i tak musiałam siedzieć i udawać, że pracuję i dla mnie to jest coś okropnego, dlatego ja uwielbiam to w swojej działalności, że ja pracuję wtedy, kiedy pracuję. I zarabiam za to, jeżeli popracuję. I nie ma żadnych tych dupogodzin, siedzenia tylko po to, żeby do określonej godziny. Wiem, że niektórym osobom to odpowiada, że na przykład są dni, że prawie nic nie trzeba robić i tylko trzeba swoje odsiedzieć, a dla mnie to była katorga i to nie jest praca, to nie jest typ pracy dla mnie. Także wtedy to była taka pierwsza, cieszę się, że trafiłam na tamtą pracę, bo miałam taką iskierkę nadziei, że jest jakiś typ roboty, w którym będę się czuć nieźle, bo moje poprzednie jakieś tam doświadczenia, które się kończyły na kilku dniach próbnych, pokazywały mi, że nie nadaje się do żadnego miejsca, bo tak bardzo mnie męczyły te godzinowe, po prostu odsiadywanie godzinowe na przykład w jakimś sklepie swojej zmiany. Kolejne pytanie, jak przygotowywałaś się do odejścia z etatu, kiedy wiedziałaś, że to już? Więc tak, ja miałam plany, że odejdę z etatu dopiero na koniec tego roku. Tak sobie planowałam, czyli że będę pracować gdzieś do grudnia. Ale sprawy potoczyły się tak, że odeszłam wcześniej z dwóch powodów. Tutaj zacznijmy od tego, jak się przygotowywałam. Przygotowywałam się tak, że miałam uzbieraną poduszkę finansową na co najmniej kilka miesięcy życia i wiedziałam, że mogę się czuć bezpiecznie z tym, nawet jeżeli bym nie generowała żadnych przychodów przez ten czas, ale nie było tak, że nie generowałam, bo zdecydowałam się na odejście z etatu w momencie, kiedy od ponad pół roku średnie moje zarobki z działalności pozaetatowej były na tym samym lub wyższym poziomie, co moje zarobki z etatu. I po prostu kiedy wiedziałam, że to już jest ustabilizowane, że ja mam stały dopływ i jeszcze mam zdywersyfikowane te przychody, czyli po prostu z różnych źródeł zarabiam mniej więcej średnią równowartość tego, co zarabiałam na etacie, to wiedziałam, że poziom mojego życia się prawdopodobnie obniży, ale będę miała tyle uwolnionego czasu, że to jest tego warte. W sensie obniży, dlatego że przez poprzednie pół roku ponad no zarabiałam i etat, i etatowo, i spoza etatu, no nie? Czyli zarabiałam tak naprawdę dwa razy tyle, ile miałam zarobić po odejściu z etatu, no bo jedno źródło, czyli etat, no z tego miałam zrezygnować i to było dla mnie jak najbardziej do przyjęcia, bo wiedziałam, że tyle sobie odblokuję czasu, że to jest tego warte i wykorzystam ten czas dobrze. Także wiedziałam, że przychód jest ustabilizowany, a dodatkowo, no na tyle, żeby mi wystarczyło po prostu na życie, a dodatkowo miałam poduszkę finansową, także ja byłam tutaj, no przygotowałam się do tego tak jak wydaje mi się, że powinnam i to dawało mi taki spokój, ale oczywiście i tak się bałam. I tak się bałam, ale wydarzyły się takie rzeczy w mojej pracy etatowej, które po prostu przelały u mnie czarę goryczy i uznałam, że dobra, że to jest ten moment. Odeszłam w dobrych stosunkach, a bałam się, że jeżeli bym poczekała jeszcze kilka miesięcy, to już bym była taka sfrustrowana tym, bo ja też wiem, że mój poziom frustracji się coraz bardziej zwiększał, bo ja byłam coraz bardziej przepracowana, bo robiłam dwie rzeczy na raz i wiadomo, że przez jakiś czas jak najbardziej można tak działać, ale może się w końcu coś przegrzać, szczególnie, że ja wtedy miałam tak, że dwa lata już byłam bez urlopu, praktycznie całe weekendy zajmowała mi ta moja działalność pozaetatowa i już czułam, że się coś u mnie przegrzewało i to była najlepsza decyzja na świecie, że ja odeszłam właśnie w tym momencie, dlatego że czuję, że właśnie bym się przegrzała, przegrzałby mi się mózg i odechciałoby mi się robić cokolwiek, jeżeli bym była jeszcze dłużej w takim trybie pracowania 7 dni w tygodniu i przed pracą, po pracy, weekendy i tak dalej. I w momencie, kiedy odeszłam, to dostałam takiego, ja już w trakcie, kiedy byłam na wypowiedzeniu, to nagrywałam kurs, projekt Glow Up i najciekawsze jest to, że ja go zrobiłam dlatego, że ja zawsze marzyłam, odkąd zaczęłam działać w internecie, żeby coś takiego stworzyć, bo sama chciałabym przejść taki kurs, żeby ktoś to, co ja przechodziłam latami, co ja sobie tyle od różnych stron rozkminiałam, przez co musiałam przejść krok po kroku, żeby to było naprawdę zebrane w taką drogę, przez którą można kogoś przeprowadzić. Marzyłam tak ambicjonalnie też, żeby zrobić ten projekt. I to jest dla mnie bardzo wzruszające, dlatego że ja w trakcie kiedy nagrywałam filmy do projektu, to ja miałam takie poczucie, że nieważne, czy on okaże się takim sukcesem sprzedażowym i tak dalej, czy nie, to ja jestem super spełniona, że ja go robię i moim jedynym celem to nie było, ile się sprzeda, ile będzie kursantek i tak dalej, tylko że ja go wypuszczę i że będę z niego zadowolona w momencie premiery, że będzie zakończony i czekałam na pierwszą recenzję. I to było dla mnie najważniejsze, żeby zrobić coś, co sobie zaplanowałam, co wymarzyłam zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoim sercem, ze swoimi planami, ze swoimi ambicjami i dostać pozytywny feedback od kogoś, kto naprawdę ten kurs przerobi i nie będzie osobą, którą ja znam. I w momencie, kiedy pojawiła się pierwsza taka recenzja, to ja już poczułam, że jestem usatysfakcjonowana i wydaje mi się, że ja nie wiem, na ile wy wierzycie w jakieś takie kwestie energetyczne, ale wydaje mi się, że ten duży sukces, bardzo duży sukces dla mnie, no taki, że aż mam gulę w gardle, kiedy o tym mówię, bo nie spodziewałam się nawet w swoich manifestacjach tego, kiedy sobie wyobrażałam taki sukces, o którym marzę, tego projektu, to on przerósł moje oczekiwania. to, ile z Was mi zaufało i ile z Was było zadowolone z tego i pisało mi, że to była najlepsza inwestycja w siebie i ile osób mi dziękowało za ten projekt. No wydaje mi się, że tam nawiązując do tej właśnie energii wkładanej w jakiś projekt, że ja nie nastawiałam się na to, to nie miało mi umożliwić odejścia z etatu albo coś takiego, bo ja byłam ustabilizowana, wiedziałam, że to robię wyłącznie z takich swoich pobudek ambicjonalnych i oczywiście, że działalność w internecie wiąże się z tym, że myślisz o tym też w kwestii biznesowej, ale moją podstawową motywacją do tego była taka prawdziwa chęć pomocy w zmianie, której ja kiedyś bardzo potrzebowałam i wierzyłam w to, że są osoby, które potrzebują tego rodzaju pomocy, co ja kiedyś obecnie. Więc ja już byłam spełniona w tym momencie, a chwilę po moim odejściu z etatu, to było chyba 2 tygodnie po, była premiera kursu i no, nie wiem, jak tutaj to powiedzieć, bo ja nie jestem już na tym etapie, żeby mówić tak zupełnie swobodnie o pieniądzach, ale wiedziałam, że mogę być już w dniu premiery kursu, wiedziałam, że mogę być spokojna na następny rok swojego bycia poza etatem. I to było dla mnie taki deszcz szczęścia i coś, czego ja zupełnie nie oczekiwałam, nie spodziewałam się i wydaje mi się, że dzięki temu, że była w tym taka czysta energia, to nie wiem, czy powinnam tego tym mówić, ale ja trochę w to wierzę, że jeżeli się wkłada w coś tak czyste intencje, to wszechświat to wynagradza. Także no, to nie był mój taki plan, że to się musi udać, bo jak się nie uda, to ja nie wyrobię na etacie. Nie, miałam wszystko przygotowane i wiedziałam, jak chcę z tym dalej działać, a to był plan, a to był taki ambicjonalny ruch, spełnienie moich marzeń, jeżeli chodzi o tworzenie takich treści rozwojowych. Także w sumie nie o tym było to pytanie, ale nie mogłabym o tym nie wspomnieć, bo to był idealny moment po prostu odejścia z etatu, bo nie miałabym w sobie tyle energii, chęci do nagrywania, do opowiadania, gdyby nie to, że jednocześnie podjęłam właśnie mocną, odważną decyzję i miałam na to i przestrzeń w głowie, i przestrzeń czasową i mogłam się to w pełni zaangażować i podejść do tego właśnie tak ambicjonalnie. Także tak to było u mnie. Co zrobiłabyś inaczej, gdybyś teraz zakładała bloga, podcast, social media i tak dalej? Po pierwsze, raczej bym nie zakładała już w tym momencie bloga. Tak mi się wydaje. I wtedy, kiedy ja go zakładałam, też wydaje mi się, że już było trochę za późno na to, ale ja nie miałam właśnie odwagi, żeby wystartować z czymś innym, to wydawało mi się takie najbezpieczniejsze. Ale pomijając te kwestie platformy, na której się działa, to powiedziałabym sobie taką radę, którą ja usłyszałam dużo później, a była dla mnie przełomowa, jeżeli chodzi o działalność internetową. Czyli, żeby od samego początku, kiedy mówisz do ludzi, niezależnie w jaki sposób, czy do nich piszesz, czy w jakikolwiek sposób działasz w internecie, to mów tak, jakbyś miał 100 tysięcy obserwujących, którzy są zainteresowani tym, o czym opowiadasz. Żeby sobie coś takiego wyobrażać, mieć takie podejście. To ja kiedyś to usłyszałam gdzieś na jakimś TikToku, żeby od razu zacząć działać w ten sposób, bo pokazujesz wtedy 100% swojej prawdziwej energii. Nawet jeżeli masz 100 obserwujących, nawet jeżeli dopiero zaczynasz. A nie ma się wtedy takiej postawy, którą ja miałam i mam mnóstwo osób rozpoczynających działanie w internecie, takiej przepraszającej, czy ja mogę coś powiedzieć, czy kogokolwiek w ogóle to obchodzi. I wtedy oczekujemy, że wraz z przyjściem jakiejś tam liczby obserwujących, to nam się zmieni. A nie, no nawet jeżeli będziemy mieć, nie wiem, później 10 tysięcy, 20 tysięcy, to jeżeli my sobie tego nie odblokujemy w głowie, to dalej będziemy mieć takie trochę poczucie, jakbyśmy udawali, że tworzymy coś w internecie, że tworzymy jakieś treści, a my nie udajemy, bo tworząc coś od razu jesteśmy twórcami i od razu warto zacząć w ten sposób się zwracać do ludzi, bo to my tylko wiemy, znaczy nie o to chodzi, że czy wiemy, czy nie wiemy, tylko dla osoby, która przegląda na przykład Instagrama i ogląda Insta Stories i włączy twoje stories, to nie ma znaczenia, czy ty masz w tym momencie 10 obserwujących, czy 500 000 obserwujących, tylko to, w jaki sposób mówisz. Czy tak, jakby właśnie to było zupełnie oczywiste dla ciebie, że rano wstajesz, coś pokazujesz, o czymś mówisz, później się czymś zajmujesz, albo nie wiem, nagrywasz podcast i opowiadasz o swoich przemyśleniach, tak jakby wszystkich interesowały. Mam wrażenie, że to jest najlepsza rada, jaką można wcielić, jeżeli ją sobie człowiek przetrawi, bo to jest droga do tego, żeby być sobą i być pewnym siebie w tym byciu sobą. I tak jak wspominałam w którymś tam pytaniu, że ja mam problem wśród jakichś obcych ludzi być w pełni sobą, to pozwoliłam sobie na przykład nagrywać podcast w pewnym momencie tak, jakbym opowiadała właśnie komuś bliskiemu, albo wyobrażałam sobie, że to jest osoba, do której ja mówię, to jest tak 100% zainteresowana tym, co mam do przekazania. I to jest taka bardzo prosta sprawa, tak się wydaje, ale w momencie, kiedy człowiek sobie to przestawi w głowie, to na przykład w moim przypadku, kiedy wprowadziłam taki sposób myślenia, w taki sposób zaczęłam się dzielić z ludźmi swoimi przemyśleniami, to zaczęło mi się tak naprawdę rozkręcać ta moja działalność internetowa. Szczególnie jeżeli chodzi o Instagram. A nie kiedy miałam taką zawstydzoną postawę, czy w ogóle kogoś to obchodzi, a co ja będę to wrzucać. Nie, najlepsze mieć po prostu założenie, że wszystkich to obchodzi, bo jeżeli kogoś nie obchodzi, to po prostu nie będzie Cię obserwował, nie będziesz go interesować, ale jeżeli jest szansa, że będziesz, to jest najlepsza postawa, jaką można przyjąć. Bo tak naprawdę to z byciem twórcą internetowym, influencerem jest tak, że to jest totalnie jak fake it till you make it. W momencie, kiedy Ty zaczniesz tworzyć rzeczy do internetu i zaczniesz zachowywać się jak twórca internetowy, to stajesz się po prostu tym twórcą i ludzie Cię tak traktują. To jest tak proste i tak trudne zarazem. Trudne, bo nie jest to łatwe tak sobie to przeprocesować w głowie, bo sami się stopujemy, mamy tego wewnętrznego krytyka, który mówi, no daj spokój, kogo to obchodzi i tak dalej. A jeżeli to sobie przepracujemy, to wszystko będzie przychodzić nam dużo łatwiej. I ja żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej, nie usłyszałam tej rady wcześniej, bo pewnie by mi to wielu jakichś tam trudów działania ograniczyło. Kolejne pytanie. Czemu masz wyłączone komentarze na YouTubie? Kiedyś już o tym mówiłam, ale mogło to być już bardzo dawno temu, więc powtórzę. Dlatego, że nie przepadam za kulturą komentarzy na YouTubie i o ile myślę, że w kwestii vlogów one są potrzebne, bo ludzie tam sobie dyskutują na różne tematy i tak dalej i na przykład vlogi są taką luźną formą, to dla mnie podcast jest taką zamkniętą formą. I to mi się podoba na Spotify i na innych platformach podcastowych, że tam, kurczę, no mnie po prostu bardzo też stopowało to, że ja wiedziałam, że mogę nagrać godzinny odcinek, który jest bardzo dla mnie wymagający. I jakoś tam obnażam się emocjonalnie w takim celu, żeby rzeczywiście przynieść wartość. I ktoś mi się na przykład przyczepił do słowa, które powiedziałam w którejś tam pierwszej minucie, że na przykład coś źle wymówiłam, jakoś pomyliłam. I to sprawiało, że to jest takie trochę jak jesteś czymś bardzo podekscytowanym i opowiadasz komuś na mieście i ktoś stopuje, że no nie krzycz tak. I już się odechciewa mówić, no nie? Odechciewa się opowiadać. I ja czułam, że ja przestanę się otwierać i mówić takie bardzo trudne dla mnie rzeczy, które ja chciałam mówić. Tylko chciałam, żeby to miało taką zamkniętą formę, że ja coś puszczam w świat i ktoś sobie może to przemyśleć, może to z nim rezonować albo nie i po prostu nie będzie tego słuchał i tyle. A nie, że na przykład ktoś będzie mi też robił, tak się zdarzało na początku, kiedy miałam jeszcze włączone komentarze, robił mi jakąś psychoanalizę w ogóle nieproszoną. I ja byłam w takiej sytuacji, że nie wiedziałam, nie chciałam tego usuwać, nie chciałam być takim cenzorem tych komentarzy, że te mi pasują, te mi nie pasują, ale wiedziałam, że to mnie będzie blokować, bo ja już miałam momenty, że sobie mówiąc coś w trakcie nagrywania już się przyblokowywałam, bo miałam w głowie to, że ktoś mi napisze, ktoś mi się o coś przyczepi. I to już sprawi, że nie wiem, że będę musiała się tłumaczyć, co dokładnie miałam na myśli i tak dalej. I nie chcę, to nie wiem, czy tutaj o tym opowiadałam, czy tylko wspominałam swoim bliskim taką metaforę tego, że dla mnie to też jest trochę tak, jak gdyby w księgarni przy książkach każdy mógł po na przykład dwóch stronach napisać sobie recenzję i byłyby widoczne tuż przy książce. I ja mam wrażenie, że to też tak może wpływać na odbiór jakiegoś odcinka, jeżeli akurat się znajdzie jakiś taki komentarz, który jest tylko... oczywiście większość komentarzy, póki miałam włączone, były pozytywne, ale te takie na przykład komentarze, które polegały na wbiciu jakiejś szpili, na zauważeniu jakiejś, to mnie zawsze zastanawiało, a do tej pory się to czasem zdarza, że ktoś mi napisze, że a, coś tam mówiłaś w jakimś podcaście, w jakimś odcinku zupełnie coś innego. I ja się zawsze zastanawiam, czy kurczę, czy jak ktoś coś takiego pisze, to czy on myśli, że 2 lata temu mówił dokładnie te same rzeczy i niczym mu się nie zmieniło zdanie. I tak jakby to były jakieś w ogóle pretensje, że mi się na przykład w trakcie nagrywania podcastu od 2 ponad lat zmieniało zdanie na jakieś tematy. Oczywiście, że się zmienia, cały czas ewoluuje i to jest zupełnie naturalne i w momencie, kiedy byśmy się nagrywali wszystkie swoje słowa, które wypowiadamy do swoich znajomych na przestrzeni 2 lat, to byśmy się bardzo zdziwili, jak często zmieniamy do czegoś podejście i bardzo dobrze, bo jak to mówią, tylko krowa nie zmienia zdania. Ale tutaj no wracając do tych komentarzy, jakoś sprawiałam, że mnie to po prostu sprawiało to, że mnie to blokowało, a ja chcę mieć taką wolność twórczą, mówić o tym, o czym chcę mówić do ludzi, którzy chcą tego słuchać, a nie do ludzi, którzy będą włączać tylko po to, żeby na przykład napisać jakiś uszczypliwy komentarz albo zrobić mi psychoanalizę. Nie potrzebuję tego w ogóle do szczęścia i dla mnie to była decyzja trudna, bo ja wiedziałam, że to mi może ograniczyć zasięgi na YouTubie, sprawić, że mój podcast będzie znacznie mniej popularny, bo YouTube nie lubi takiego wyłączania komentarzy, ale uznałam, że moje zdrowie jest psychiczne i to wolność twórcza, że to jest dużo ważniejsze dla mnie. I ja chcę się dzielić pewnymi treściami, moimi przemyśleniami, ale wiem, że jeżeli miałabym poczucie, że stoi po prostu kilka osób, które na przykład zawsze zrobią mi jakiś przytyk, to w pewnym momencie zaczęłabym się coraz bardziej cenzurować, coraz bardziej stopować, nie mówiłabym o wszystkim, bo bałabym się za bardzo tego, że dostanę jakiś zgryźliwy komentarz, więc uznałam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ono jest absolutnie niepopularne, nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tak robi, żeby sobie blokował komentarze, ale uznałam, że to jest najlepsza opcja i dlatego też aktywnie działam na Instagramie, żeby mieć kontakt z słuchaczami, bo wtedy wiem, że jeżeli ktoś pisze, to nie jest po prostu tak, że włączył sobie odcinek na 2 minuty i już mu się coś nie spodobało i poczuł potrzebę, żeby o tym napisać, tylko rzeczywiście to jest już taka komunikacja w znacznej większości przypadków na bardzo wysokim poziomie i to mi się na maksa podoba, bo dzięki temu mam kontakt z słuchaczami, a nie z przypadkowymi ludźmi, bo na YouTubie jest bardzo dużo przypadkowych osób, które wpadną, przesłuchają na przykład 2 minuty, a napiszą komentarz, który sprawią, że mi się już drugi raz nie będzie chciało tak otwierać, nie? Także, no taka jest moja decyzja. I tyle. Co skłoniło Cię do nagrywania podcastu? Skłoniło mnie to, że w momencie, opowiadałam o tym chyba kiedyś, że kiedy odgracałam dom, to zajawiłam się absolutnie na słuchanie podcastów. Wcześniej słuchałam tylko takich kryminalnych, a wtedy odkryłam Okuniewską i słuchałam namiętnie po prostu wszystkich podcastów, które znalazłam, które mi odpowiadały. Wtedy było stosunkowo mało w porównaniu do tego, co jest teraz, bo to było ponad 4 lata temu. I od razu się zakochałam w tej formie przekazu, ale oczywiście nie sądziłam od początku, że będę nagrywać. Pamiętam, że chyba kiedyś, kiedy słuchałam Okuniewskiej, to tak na moment zatrzymałam się w miejscu i pomyślałam, że kurczę, ja też bym chciała nagrywać podcast. I chwilę później, bo było też pytanie, jak zaczynałam, czy miałam sprzęt i tak dalej, chwilę później złapałam taką zajawkę, że kurczę, może ja bym spróbowała. I nie miałam wtedy w ogóle kasy, więc zastanawiałam się, jak mogłabym to zrobić. I przeszukałam cały internet w poszukiwaniu jakiegoś taniego, dobrego mikrofonu. I znalazłam wtedy jakąś recenzję takich słuchawek z mikrofonem, takim jak w call center. I ludzie pisali, że ten mikrofon ma naprawdę dobrą jakość, ale chyba tam nówki się w ogóle nie dało dostać. I znalazłam na Allegro ten model z tam ukruszoną tą obudową i był chyba za 30 zł ten mikrofon. I ja go zamówiłam, w sensie te słuchawki z mikrofonem, i włożyłam do szuflady. I chyba rok w ogóle nie myślałam o tym. A po roku, kiedy już miałam swój blog, nie wiem, chyba prowadziłam z rok, nie, to nie, czyli to musiało być 2 lata później, 2 lata od zakupu słuchawek, miałam już prawie rok bloga i coś mnie tknęło. Nie pamiętam, chyba to, że ja po prostu bardzo dużo podcastów słuchałam i to była moja w tamtym momencie i do tej pory też tak jest ulubiona forma przekazu, ulubiona forma treści. I pamiętam, że sobie powiedziałam, bo ja już wtedy miałam jakąś tematykę. Myślę, że dlatego wtedy do mnie przyszło to, że chcę nagrywać podcast, bo wtedy już mój blog opowiadał o minimalizmie i o rozwoju osobistym. Bo pisałam o tym, co mnie aktualnie najbardziej interesowało. Więc miałam już takie podstawy, o czym bym chciała mówić. I dałam sobie za cel najpierw, że co by się nie działo, miałam wtedy wolny dzień, to tego dnia opublikuję odcinek. Co by się nie działo? Pomyślałam sobie to rano. I zrobiłam, i nagrałam wtedy odcinek. I on był tak posklejany, on jest na kanale, ten pierwszy odcinek, to jest rzeczywiście pierwszy mój nagrany i zmontowany odcinek, który ja w ogóle chyba jakoś tak zrobiłam, że nagrałam naraz dwa, no nie pamiętam, jakoś tak to było, że później pocięłam, że uznałam, że to będzie za długi ten odcinek, nie pamiętam, ale w każdym razie dałam sobie ten cel, że co by się nie działo, opublikuję dzisiaj ten odcinek. I wtedy opowiadałam swoją historię od zakupoholiczki do minimalistki i mi się to tak wspaniale opowiadało, ale to było tak pocięte, że na przykład opowiadałam coś przez 2 minuty, później opowiadałam coś znowu i siedząc w zupełnie innym miejscu i zmieniając tam różne fragmenty, ja w ogóle nie miałam tego, nie zauważałam, że tam się cały czas zmienia mój głos, bo na przykład w innej pozycji siedzę, inaczej mam przeponę otwartą i tak dalej, w inny sposób mówię. Ale ten odcinek jest w ogóle dosyć popularny, także ja nie mogę go teraz słuchać, bo wiem, jak on jest bardzo pocięty, jak ma zmiany głośności i tak dalej. Ale byłam z siebie taka dumna, bo opublikowałam ten odcinek. Ale wracając w ogóle do sprzętu, o który było pytanie, to ja wiem, że są podcasterzy, którzy nagrywają telefonem. I ja nieraz byłam w szoku, kiedy się okazywało, że tak jest. Tak chyba było u Sylwii, ogarniam się, z tego co kojarzę. Jeżeli słuchasz tego, Sylwia, to Cię pozdrawiam. Że pamiętam, że kiedy nagrywałyśmy wspólną rozmowę na jej kanał, to ja jakoś miałam problem ze swoim standardowym mikrofonem i wzięłam jakieś słuchawki takie, które służyły w ogóle do nagrywania też dźwięku, takie jeszcze inne, które były mojego chłopaka, bo byłam chyba tam wtedy, nie umiałam chyba podłączyć swojego nowego mikrofonu tak, żeby być w stanie nagrywać w trakcie rozmowy, nie wiem, jakiś miałam taki kłopot. I Sylwia nagrywała wtedy słuchawkami i miała dużo lepszą jakość niż ja miałam z tego profesjonalnego mikrofonu z słuchawkami, naprawdę. Także jeżeli teraz miałabym zaczynać nagrywanie podcastu, to ja bym nagrywała telefonem albo właśnie tam, nie wiem, mikrofonem przy słuchawkach, które są dołączone do telefonu. Serio, nic bym nie kupowała na początek, dlatego że wydaje mi się... No, szczególnie, że wydaje mi się, że Owsiana czasem nagrywa telefonem i ja bym tego nigdy nie wyłapała. I to były właśnie takie sytuacje, w których się okazywało, że ktoś, kogo ja słucham, czasem nagrywa albo regularnie nagrywa telefonem, a ja się tam starałam z tym właśnie, jak miałam jeszcze ten stary mikrofon. No i obiecałam sobie, że jeżeli... moim celem było nagranie 20 odcinków, jeżeli nagram 20, no to kupię sobie mikrofon taki z prawdziwego zdarzenia. I na szczęście już wtedy miałam to podejście, że jak kupować to porządny, więc kupiłam taki mikrofon, który mam do tej pory. Później kupiłam jakieś dodatkowe akcesoria z czasem i teraz mam naprawdę fajny sprzęt do nagrywania. Ale no na początku miałam beznadziejny, miałam takie słuchaweczki z mikrofonem, później coś tam kombinowałam i tak jak wspomniałam, gdybym miała teraz zaczynać, nagrywałabym na 100% telefonem albo słuchawkami z telefonem, chyba żebym miała kupę kasy, no to może bym sobie kupiła jakiś mikrofon, ale znowu ja uważam, że nie ma za bardzo sensu kupować, nie wiem, mikrofonu za 100-200 zł. No może są jakieś takie, które są naprawdę fajne, ale jeżeli się... ale co później zrobimy z takim mikrofonem? Jeżeli nam się to spodoba, to pewnie będziemy chcieć zmienić na lepszy. I wtedy zostanie taki mikrofon, który jest... No chyba, że będziemy mieć komu go dać, jeżeli ktoś tak woli, ale no serio, zdziwilibyście się, jak wielu różnych twórców pewnie nagrywa telefonami i nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, także warto spróbować z tym, co się ma, zamiast od razu wydawać na coś kasę. Chyba, że mamy kasę, to najlepiej od razu sobie kupić fajny mikrofon, to pewnie zrobimy wrażenie na słuchaczach dobrą jakością od samego początku, ale uważam, że to nie jest najważniejsze. Że najważniejsze jest jednak treść i to, czy będziemy czuć to flow gadania, czy będzie nam się fajnie gadać do siebie, bo wiele osób czułoby się dziwnie, chociaż to jest na początku normalne, że się czujemy dziwnie gadając do siebie. Ja się zwykle patrzę przez okno, kiedy nagrywam podcast i to później człowiek się przyzwyczaja i to jest już zupełnie zupełnie naturalne, ale teraz myślę, że na fali popularności podcastu, bo to ta popularność rośnie i rośnie w Polsce, na świecie to już w ogóle, ale na fali podcastów mnóstwo osób się decyduje na próby rozpoczęcia swojego, no i z pewnością czasem się okaże, że to nie jest coś dla nas, no nie? Dla mnie też, ja wiele razy miałam jakieś podejście na YouTube i uznawałam, że to nie jest dla mnie, także to zależy od człowieka i myślę, że nie ma sensu na początku od razu inwestować, no chyba, że mamy takie środki i wiemy, co później z tym zrobimy w razie czego, to jasne, ale jeżeli nie mamy, to niech to nas nie blokuje absolutnie. Ile trwa u Ciebie przygotowanie odcinka? Nagrania zwykle trwają u mnie około godziny. Montaż dwa razy tyle średnio, co nagranie, czyli jeżeli mam nagraną godzinę materiału, no to zwykle montaż zajmie mi 2 godziny około. Później jeszcze odsłuchuję ten odcinek na przyspieszeniu, już po zmontowaniu, przesłuchaniu wstępnym i tak dalej. Więc tu mamy około 3 godzin i te takie rzeczy związane z przygotowaniem do publikacji, to jest tak do godzin, tam miniatura na YouTube, jakieś tam opisy, renderowanie tam filmu na YouTube, bo to muszę osobno wgrywać, to jest taka kolejna godzina, więc tak jeżeli się sprężę za wszystkim, to są to 4 godziny. I było też pytanie, czy zdarza mi się nagrywać kilka razy odcinki, ten sam odcinek, albo czy zdarzyło mi się czegoś nie opublikować mimo nagrania. Tak i tak. Wiele odcinków nagrywałam po kilka razy. Jeżeli chodzi o takie, że całość nagrałam kilka razy, to myślę, że tak 2-3 razy mi się zdarzyło jakiś odcinek nagrać. Z czasem, z coraz dłuższym stażem, coraz rzadziej mi się to zdarza. Ale wciąż. I dosyć często się tak dzieje, że na przykład mam nagrane pół odcinka i tak sobie myślę, że nie, chcę podejść zupełnie od innej strony i nagrywam od nowa. To się często zdarza. Bo na przykład mam przygotowane, o czym chciałabym mniej więcej powiedzieć w punktach, a w trakcie opowiadania uznam, że to było spoko na papierze, ale chcę inaczej to powiedzieć od innej strony. I zmieniam koncepcję i zaczynam od nowa. I mam też mnóstwo nieopublikowanych odcinków, które po prostu przesłuchałam i uznałam, że nie, to nie jest, to jest, to nie chcę tego publikować. Coś mi się nie podobało, albo mnie samą odcinek nudził, ale też było pytanie, czy są odcinki, z których jestem niezadowolona. Pewnie, że są, bo są takie, z których jestem zadowolona, z których jestem bardzo zadowolona i są takie, z których jestem zupełnie niezadowolona, ale z czasem zauważyłam, w sensie ja w momencie publikacji byłam zadowolona, ale po czasie na przykład sądzę, że zupełnie inaczej powinnam to nagrać i tak dalej, ale to jest takie zabawne, że często się ma zupełnie inne podejście niż słuchacze i na przykład się okazuje, że moim najmniej ulubionym odcinkiem jest czyjś najbardziej ulubiony mój odcinek i na odwrót, no nie? Że ja na przykład uważam, że to jest mój najlepszy odcinek, a ktoś uznaje go za znacznie słabszy od innych. Także no, nauczyłam się, że jeżeli w momencie montowania i tak dalej uważam, że to jest dobry odcinek, to go publikuję. I ja zawsze mam milion myśli, takich wątpliwości po publikacji. Jezu, że mogłam to zupełnie inaczej powiedzieć, trzeba było to inaczej nagrać, ale już ufam sobie, że tamta pierwsza reakcja była tą właściwą i już później nie daję sobie dojść do głosu tym wszystkim myślom zwątpienia. Ale oczywiście, że są rzeczy, z których jestem bardziej zadowolona, takie, z których mniej i myślę, że to jest zupełnie, zupełnie naturalne. Czy miałaś jakiś impuls, żeby zacząć tworzyć w internecie, czy po prostu to zrobiłaś? Ja próbowałam swoich sił co jakiś czas w internecie, od myślę, że z 10 lat, tylko to były takie pojedyncze próby i nigdy nie doprowadziłam do tego, żeby mogło coś z tego wyjść, bo nigdy nie byłam w tym wytrwała i regularna. To jest kluczowe, uważam, że w każdej działalności internetowej, niezależnie czym się zajmujecie, o czym mówicie, co chcecie robić, żeby wyznaczyć sobie taki minimum, jak chcecie działać i przez jaki czas. Nawet jeżeli to ma być powiedziane, że przez najbliższe 3 miesiące na przykład publikuję regularnie rzeczy, to żeby to by było choćby skały strały. I to uważam, że to jest złota recepta na rozwinięcie większości działalności internetowej, żeby to zaczęło jakoś działać, bo ja przez lata marzyłam o tym, no myślę, że po prostu musiałam dojrzeć do tego, żeby wiedzieć, że ja chcę spróbować, za wszelką cenę chcę spróbować, chcę dać sobie szansę działania w tym na całego, ale wiedziałam, że muszę sobie wyznaczyć jakiś okres działania, bo to jest tak, że na początku nikogo nie obchodzimy, bo nikt nas nie będzie słuchał, no chyba, że mamy jakieś wyjątkowe szczęście i od razu znajdziemy jakąś tam falę odbiorców, ale zwykle jest tak, że na początku nikogo to nie obchodzi i musimy się opierać na tym, że wiemy, że w końcu przyjdą jacyś ludzie. I im dłużej właśnie działam w internecie, tym bardziej zauważam to, że mi się wydaje, że niezależnie jak bardzo poruszamy niszowy temat, to jeżeli będziemy w tym wystarczająco wytrwali, to w końcu znajdziemy po prostu ludzi, których to interesuje. Tylko musimy być wytrwali. A no ja chciałam od 10 lat działać w internecie, miałam takie krótkie zrywy i nie wiem, czy ja liczyłam, że jak raz coś wrzucę na YouTube'a, to już... To już to będzie działać, już zostanę youtuberką? No nie, no właśnie, bo takie miałam różne próby wrzucania rzeczy na YouTube'a. No i musiałam też dojrzeć do swojego kontentu, który chciałam tworzyć, ale no nie było takiego jednego impulsu. To było trochę tak, jak na przykład ze zmianą stylu życia i tak dalej, że ja na przykład setki razy coś chciałam zmienić, coś zrobić, ale dopiero wtedy, kiedy sobie powiedziałam, co by się nie działo, ja spróbuję przez jakiś konkretny czas tak działać i zobaczymy, co się stanie. I polecam to podejście w każdej zmianie życia, w każdym próbowaniu czegoś nowego, żeby wyznaczyć sobie, że co najmniej przez tyle czasu będę to robić i zobaczymy, co się wydarzy. Takie podejście zaprowadziło mnie do najfajniejszych zmian w moim życiu. Kolejne pytanie. Co dało Ci największą radość podczas nagrywania 100 odcinków? Myślę, że pierwsza wielka radość była wtedy, kiedy nagrałam pierwszy odcinek, później drugi, później trzeci, i nie mogłam się doczekać nagrywania kolejnych. To mi sprawiało tyle frajdy, czułam się w tym tak naturalnie, że to jest coś dla mnie. I pierwszy raz poczułam w życiu, że jakaś rzecz, którą się zajmuję, że ja się w tym czuję świetnie i że to mi sprawia przyjemność, a kiedy okazywało się z czasem, tam mijały tygodnie i odzywały się do mnie jakieś pierwsze osoby, które słuchały moich odcinków i im się one podobały, pisały mi, że fajnie im się mnie słucha, to pamiętam, że to było dla mnie takie niesamowite, że ja robię coś, co mi się podoba, ludzie chcą po prostu słuchać moich przemyśleń i to było dla mnie takie niewiarygodne wręcz. I no, kurczę, to jest tak jak... Oj, no jeżeli robiliście mój projekt Glow Up, to wiecie, czemu to było dla mnie aż takie niewiarygodne. Ale mówiąc w skrócie, ja myślałam, że nie znajdę żadnej rzeczy, w której będę się dobrze czuła i która jednocześnie będzie doceniana, chwalona przez innych, że nie będę mieć takiej swojej rzeczy, która będzie mi sprawiać radość i w której będę się dobrze czuła, więc kiedy odkryłam, że podcast jest taką rzeczą, no to bardzo zmieniło moje życie. Zanim w ogóle to wpłynęło w jakikolwiek taki realny sposób, zanim to mi się jakoś rozwinęło, zanim zaczęłam mieć z tego profity, po prostu już w tym momencie, kiedy czułam, że ja to bardzo lubię, ja to kocham robić. Kocham sobie gadać do komputera. Także to było takie pierwsze. Później taką wielką radość mi sprawiło to, kiedy zaczęłam, i to się w ogóle wiąże z tym wyłączeniem komentarzy, kiedy poczułam takie odblokowanie i zaczęłam mówić o bardzo trudnych rzeczach. Takich, których się wstydziłam, o swojej tam przeszłości i tak dalej. I zaczęłam się tak otwierać i dostawać wiadomości, że dla kogoś to było bardzo ważne. To była taka wielka radość dla mnie, że widziałam, że mimo, że ja nie pokazuję swojej prywatności, nie wiem, swojej rodziny, swojego chłopaka i tak dalej, tylko jeżeli chodzi o ekshibicjonizm, to u mnie on opiera się wyłącznie na mojej emocjonalności, na moich przemyśleniach i tak dalej, to tym byłam w stanie dać komuś wartość i że to ma znaczenie i że warto się tym dzielić. I to było dla mnie trudne, żeby mówić o niektórych rzeczach, a kiedy widziałam, że to dobrze wpływa na innych ludzi, to mi bardzo dodawało skrzydeł. I kolejny taki punkt, który dał mi niesłychanie wiele radości, to było w momencie, słuchajcie, kiedy ja odeszłam z etatu i chwilę później dostałam zaproszenie na galę wręczenia nagród Empiku i dostałam statuetkę. I w ogóle ta statuetka jest taka piękna i tak mi pasuje w centralnym miejscu pokoju. No to było dla mnie niesamowite, bo tam byli tacy twórcy, którzy mają swoich producentów, studia i tak dalej, podcastowe, a ja byłam takim człowieczkiem, który sobie nagrywał po cichu swój podcast w swoim pokoiku i na początku używał słuchawek poszkodzonych za 30 zł i opowiadałam o tym, co mnie interesowało, to nie miało nigdy takiej formy publicystycznej. I dostałam tę nagrodę i ja prawie zasłabłam tam na scenie. Wiem, że część z Was oglądała relacje z tego wydarzenia. I mnie zupełnie odcięło. Zupełnie mnie odcięło wtedy, bo to było tak niewiarygodne szczęście. Ja jadąc tam, spodziewałam się, że raczej nie wygram. Takie miałam nastawienie, dlatego że wiedziałam, że mam tam mocną konkurencję i I tak mnie cieszyło to, że to jest takie fajne wydarzenie, że jadę na jakąś galę. Oczywiście, że miałam nadzieję, że wygram, ale nastawiałam się, że raczej nie. A w momencie, kiedy usłyszałam swoje nazwisko i jeszcze moje wielkie logo mojego podcastu wyświetlone na tej sali, na sali, na której były takie osoby jak, nie wiem, Szczepan Fartoch i tak dalej, no to ja poczułam tak gigantyczne szczęście, że kiedyś właśnie spróbowałam nagrać ten pierwszy odcinek. Dla samego tego poczucia niesamowitego szczęścia i docenienia. I to wszystko dzięki Wam, dlatego że nominowanie wyglądało chyba tak, że to była kwestia popularności podcastów Empik Go, ale to dzięki Waszym głosom wygrałam tę nagrodę i to było coś niesamowitego, że mam tak zaangażowanych słuchaczy, że mój podcast wygrał z naprawdę gigantami tej kategorii. Także dziękuję Wam jeszcze raz za to. To było wielkie szczęście dla mnie. I słuchajcie, myślałam, że nagram odpowiedzi na wszystkie segmenty w tym jednym odcinku, ale okazuje się, że musimy podzielić na dwie części, dlatego że już jest 1,5 godziny i ja praktycznie nie mam głosu, a tu jeszcze zostały 3 kategorie. Także w następnym odcinku, już za tydzień, odpowiem na pytania związane ze zdrowym stylem życia, z relacjami, z minimalizmem i na pytania typu inne, które nie mogłam przyszeregować żadnej kategorii. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za wszystko, za te 100 odcinków i za wysłuchanie dzisiejszego. Zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!